Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę. W naszym studiu senator Platformy Obywatelskiej, pan Robert Dowhan. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, również witam.
Od Platformy Obywatelskiej oczywiście zaczynamy. Od tego, co wydarzyło się formalnie wczoraj. Jest oficjalna informacja. Zarząd komisaryczny zostaje w Lubuskiej Platformie i Zielonogórskiej wprowadzony. Pan senator Waldemar Sługocki
będzie komisarzem.
Będzie komisarzem, obejmuje tą funkcję, czyli do czasu przeprowadzenia wyborów będzie sprawował funkcję szefa tutaj. Pan miał okazję zapoznać się z tym audytem, który był robiony?
Nie, przyznaję, że nie miałem czasu zapoznać się z tym audytem. Oczywiście wiedziałem, że on będzie przeprowadzany i też miałem okazję rozmawiać z moim byłym kolegą, notabene z Senatu, senatorem Abgarowiczem, który jeździł po regionie i rozmawiał z ludźmi, sprawdzał wszystko, co możliwe. Jest taka decyzja zarządu głównego, ja w tym nie uczestniczyłem. Został wybrany Waldek Sługocki, pan senator z dużym doświadczeniem, przede wszystkim samorządowym. No i trzeba zamknąć rozdział, który był do tej pory i patrzeć już do przodu, bo
i tutaj
dużo się dzieje.
Wszystko się dzieje zgodnie z zegarem, bo tak było
powiedziane. Dużo się dzieje w Polsce, ale też dużo dzieje się w regionie.
Oczywiście.
Chcemy być mocnym regionem, chcemy korzystać ze środków Unii Europejskiej, chcemy przede wszystkim przyciągnąć młodych i ambitnych ludzi i chcemy zmieniać Polskę na jeszcze lepszą niż jest do tej pory.
A to jak będzie wyglądał teraz kalendarz wyborczy? To w miarę szybko się wszystko odbędzie? Czy jest już określony jakiś termin?
Nie mam takich informacji. Nie chcę kłamać, nie mam takich informacji. Wiem tylko i mogę już oficjalnie zaprosić, że w poniedziałek o 13 w godzinie prasowa będzie konferencja prasowa. Nie wiem, czy już takie komunikaty poszły, ale myślę, że za chwilę do Państwa dotrą. I myślę, że na tej konferencji będzie wszystko wiadomo, będą uczestniczyli ludzie z Platformy, będzie Zielona Góra, więc myślę, że na ten temat możemy wtedy porozmawiać.
A myśli pan, że kolejnym krokiem będą jakieś inne istotne zmiany, poza tym, że zostanie wybrany nowy zarząd w województwie lubuskim? Bo wie pan dokładnie, przecież czyta pan, śledzi to, co się dzieje, to, co ludzie piszą, jakie pojawiają się plotki. Wiele osób twierdzi, że jeśli dokonuje się zmiana na funkcji przewodniczącego lubuskich struktur Platformy, to istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że przełoży się to następnie na przykład na sejmik, a właściwie na urząd marszałkowski i na to, kto jest marszałkiem w województwie i tak dalej, i tak dalej. Tutaj scenariuszy oczywiście jest wiele.
Tak, słyszę takie opinie, ale też rozmawiam z ludźmi. Chcę powiedzieć, że urząd marszałkowski nie jest zagrożony, a przede wszystkim stanowisko pani marszałek Elżbiety Polak, dlatego, że jest dobrym marszałkiem, sprawdziła się w tej roli.
I umie to podkreślał twardą, pan Waldemar Sługocki.
Tak, umie twardą ręką kierować urzędem od wielu lat. Jesteśmy jednym z lepszych regionów, w których wykorzystuje się do maksimum środki europejskie. Wiemy też, jak zmieniły się nasze miasta i nasz cały region, więc tutaj niezaprzeczalnie na pewno ja i większość moich kolegów będzie stała murem za panią marszałek.
Pan Waldemar Sługocki powiedział dokładnie to samo. Pani marszałek świetnie sprawuje swoją funkcję.
A nie słyszałem tej konferencji, ale to jest moje zdanie.
Tutaj w tym studiu powiedział bardzo wyraźnie, że on nie czuje takiej potrzeby, nawet gdyby był szefem Platformy, wtedy jeszcze nie był komisarzem również. Formalnie funkcję.
To też nie nasze zdanie, bo zwykli obywatele też podkreślają, że właśnie co jak co, ale urząd marszałkowski cechuje spokój, cechuje pracowitość i widać te efekty. Więc to jest jak gdyby cała konkluzja do tego pytania.
No, ciekaw jestem, jak poukłada się sejmik województwa lubuskiego w tej chwili. Mamy nowy klub pięcioosobowy. Zawiązał się kilka dni temu. Bezpartyjni samorządowcy.
Tak, ja się pogubiłem z tymi klubami, kilka osób
było
tworzy co chwilę.
Dziwne. Ale teraz no, jest i ma być tak do końca kadencji. Przynajmniej tak twierdzą ci, którzy w tym klubie są.
Na dzisiaj jest koalicja Platformy i PSL-u i mam nadzieję, że ta koalicja będzie utrzymana. Dobrze nam się współpracuje, są wybitni ludzie i nie ma co zmieniać tutaj i robić rozszat i zmieniać nas, przechodzić z jednego ugrupowania do drugiego. Trzeba po prostu pracować tak, aby efekty były widoczne. Natomiast zawsze są jakieś tarcia wewnątrz, ktoś jest niezadowolony, ktoś może liczy na jakieś funkcje, ktoś może chciałby coś więcej. Natomiast no, życie też weryfikuje te rzeczy. I
no pan Grzegorz Schetyna podkreślał wielokrotnie, to, że świetnie wychodzi państwu koalicja z Polskim Stronnictwem Ludowym, właściwie w całej Polsce, więc po co to zmieniać? Nie ma sensu dokonywać jakichś roszad, które no, miałyby doprowadzić do tego, że coś się gdzieś posypie, a potem może być efekt
domina. Niepotrzebne to zamieszanie było pod koniec ubiegłego roku, zamieszanie ze zmianą przewodniczącego, z tymi rzeczami, które działy się wokół koalicji. No ale mamy to już za sobą i trzeba skupić się na pracy dla regionu, a nie na jakichś tam personalnych rozgrywkach.
A co pan sobie myśli, jak słyszy pan, kiedy prezydent Rzeczpospolitej, pan Andrzej Duda, mówi o tym, że wybory były sfałszowane jednak, te samorządowe?
No co, no ciężko chyba nam wszystkim komentować. No, żyję ja i żyjemy my wszyscy w tym kraju bardzo długo. Niejedne wybory były za nami, niejedne wybory przed nami. No też możemy powiedzieć, że PiS w tej chwili wygrał, bo wybory były sfałszowane. No, ja nie używałbym takich argumentów. Ja wierzę w demokrację.
Znaczy, wie pan, kiedy nigdy mówi to sobie jakiś tam działacz partyjny, nawet niech to będzie szef jakiejś partii, wszystko w porządku. Tylko zupełnie inaczej jest, kiedy mówi to otwarcie prezydent Polski. Bo w tym momencie, no... mamy bardzo specyficzny odbiór Polski za granicą, bo co sobie myślą ci wszyscy, którzy nas obserwują, kiedy wychodzi pierwsza osoba w kraju i mówi to, co się odbyło, to jak funkcjonują u nas samorządy, to właściwie jest jakieś nieporozumienie, bo zostało to sfałszowane.
To może jest, mogę to skomentować inaczej, być może to jest chęć już zawładnięcia wszystkim, co możliwe. Dzisiaj obserwujemy od kilku miesięcy skok na wszystkie urzędy, jakie tylko są możliwe. Ludzie wymieniani są bez względu na to, jakie mają doświadczenie. Czasami większość tych ludzi jest bezpartyjna i z polityką ma niewiele wspólnego.
No kilka było absolutnie nietrafionych nominacji, mówią to sami działacze.
Jeżeli za poprzednich lat też były wymiany i tutaj nie ma co się czarować, natomiast było to robione z głową. Były przede wszystkim ogłaszane konkursy, była weryfikacja ludzi. To nie było tak z dnia na dzień, że przychodzi gościu w teczce i od dzisiaj rządzi dużymi firmami. Proszę zobaczyć, jak wyglądają nasze spółki, bo nie będziemy mówić tu o tych mniejszych agencjach,
które...
Ale strategiczne spółki, chociażby PKN Orlen, kiedy wymiana nastąpiła na typowego polityka, spółka na giełdzie, która jest notowana, która ma wielu akcjonariuszy oprócz Skarbu Państwa, bo nie jest Skarb Państwa jedynym właścicielem, poleciała w, nie wiem, z 15-20% na dół. Inne spółki to samo. Proszę zobaczyć, co się dzieje z polską gospodarką, jak wszyscy wokoło reagują. To też jest barometr takiej wiedzy gospodarczej, że to nie jest ta dobra zmiana, tak jak się komuś wydaje, bo my też jesteśmy oceniani. Dzisiaj dużo zamieszania z Komisją Wenecką, która tak naprawdę na prośbę Prawa i Sprawiedliwości wzięła się za sprawdzenie tego, co się dzieje w Polsce.
Wraca temat Trybunału Konstytucyjnego
znowu. Tak, dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość mówi, że oni sobie mogą tam badać, to i tak ich opinia, oni tak na to nie patrzą. Trybunał przecież,
no prezydent jest pytał wprost, gdzie była Komisja Wenecka, kiedy fałszowano wybory w Polsce. Tak?
No właśnie, no nie było komisji, bo nie było sfałszowanych wyborów, więc no takie, wie pan, rzucanie haseł, jeżeli ktoś ma na to dowody, no to proszę bardzo, niech to pokaże, że były sfałszowane wybory, że byli podstawieni ludzie w komisjach. To tak naprawdę obraża tysiące ludzi, którzy pracowali ciężko w komisjach, liczyli te głosy, odhaczali nazwiska, sprawdzali to wszystko i to jest zaufanie. Przecież my musimy obdarzyć zaufaniem.
Ale wiem, że jest grupa ludzi, która w to wierzy. Rzeczywiście no tak, żywo wierzy w to,
jak tak, jeżeli takie hasła
rzeczy
będziemy powtarzać na okrągło w tych mediach prawicowych, no to większość ludzi, która tego słucha, no to w końcu gdzieś to zakoduje sobie w głowie. No ale no ja chcę...
Zakoduje to bardzo złe słowo, panie senatorze. Może jednoznacznie kojarzy.
Być może tak. Tak, z kodem. Natomiast nie, ja w ogóle to odrzucam. Ja żyję w demokratycznym kraju i też dzisiaj wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Ja się z tym zgadzam. Wygrał prezydent Andrzej Duda, na którego nie głosowałem, nie był moim faworytem, ale dzisiaj jest moim prezydentem.
A cieszy się pan, że dostanie pan 500 zł na dziecko?
I będę... wie pan co, myślę, że ja się wstrzymałem od głosu. Nie zagłosowałem z dwóch powodów. Po pierwsze, że wprowadzono na drugie, a nie od pierwszego.
No pan jest w tej uprzywilejowanej grupie.
Ja jestem w uprzywilejowanej grupie, to prawda. Natomiast z drugiej strony też nie chciałem głosować we własnej sprawie. Uważam, że lepszym pomysłem byłyby rzeczy, które można zrobić jeszcze w samorządach za pomocą państwa, więc otworzyć nowe żłobki, nowe przedszkola, doposażyć te placówki, zainteresować się ludźmi, którzy naprawdę tego potrzebują, albo wychwytywać wybitne dzieciaki, które potrzebują takiej już stałej opieki fachowców z dziedziny chociażby edukacji czy języków. Na to powinny iść pieniądze i to powinny być ukierunkowane. Dzisiaj w wielu przypadkach te pieniądze pomogą rodzinom, ale w wielu przypadkach mamy do czynienia z, no można powiedzieć, z patologią, gdzie pieniądze są przepijane, przejadane, które
pojawiają
się. No, ale to
też nie można generalizować.
Ja to mówię, to też nie można generalizować. Śmieszy mnie to, że ktoś idzie pod hasłem, że da 500 zł, ale zaczną się rodzić dzieci. Są wyliczenia, że ma urodzić się ponad 288
no, ja nie wierzę w to,
tysięcy.
Że Polacy będą się rozmnażać za 500 zł.
No ja też to nie wierzę, ale taki argument padł z ust pani minister, że 288 tysięcy dzieci się urodzi. Zaczynamy odliczenie. To, może to będą dzieci PiSu, daj Boże, aby tak było. A chyba najśmieszniejszy argument dla mnie to był taki, że PKB Polski wzrośnie o 0,5%.
No na pewno zwiększy się zdolność kredytowa Polaków, co do tego nie ma wątpliwości. Ci, którzy są w tej grupie jeszcze bardziej uprzywilejowanej, czyli nie 500, a odpowiednio więcej będą dostawać.
Ale już na przykład były
wyliczenia, że nawet o 200 tysięcy skoczy niektórym mieszkańcom naszego kraju zdolność kredytowa. Jeśli ktoś, nie wiem, stara się o kredyt hipoteczny, powiedzmy, że teraz ma zdolność na poziomie 300 tysięcy, będzie miał...
Każdy zastrzyk gotówki ma swoje plusy. Ale samorządy na przykład podnoszą, że muszą ponosić większe koszty, bo zatrudniają ludzi, muszą znaleźć na szybko pomieszczenia, sprzęt komputerowy i tak dalej. To jest, powiedzmy, mały problem, ale też spotykam się już z opiniami, że wypłacają, czy będą wypłacać pieniądze ludziom, którzy notorycznie nie płacą za czynsz do miasta, nie płacą żadnych podatków do miasta, a tych pieniędzy nie można jak gdyby zabrać. Z jednej strony płaci się pieniądze dłużnikom, a nie można od dłużnika wyegzekwować. Ale to są skrajne też przypadki, nie można wszystkiego mierzyć jedną literą. W większości na pewno, jeżeli ktoś zainwestuje z duchem tego w dzieci, czyli, nie wiem, wykupi dodatkowe lekcje języka, gimnastyki, zajęcia sportowe, czy też przeznaczy, nie wiem, na fajne wakacje, żeby zabrać dzieciaki i pokazać
gdzieś, gdzie nie mógł do tej pory.
Gdzie nie mógł, no to oczywiście tak. I dlatego też nie jesteśmy przeciwnikami tego, aby, jeżeli Polskę stać, żeby naszym obywatelom wypłacać jakiekolwiek pieniądze, bo przecież my wszyscy na to też się składamy, bo tak naprawdę każdy pośrednio płaci jakieś podatki, nie zawsze pracując, ale kupując chociażby zwykłe towary, jesteśmy płatnikiem VAT-u, który w całości trafia przecież do Skarbu Państwa.
Słuchał pan w Sejmie rozmów, nie w Senacie, dlatego mówię w Sejmie, one wczoraj, przedwczoraj się odbywały na temat tego, jak ma wyglądać Wojsko Obrony Terytorialnej, jest taki projekt.
Nie, szczerze nie.
Bo tam jest,
przyznaję się, że nie.
Jest wiele ciekawostek, między innymi jest gdzieś zapis, że tego rodzaju formacja, żołnierze, którzy byliby w naszym kraju, mieliby bronić ducha chrześcijańskiego jako formacja.
No to jestem zdziwiony, że już idziemy aż tak skrajnie w tym kierunku. Wydaje mi się, że wojsko powinno być neutralne i politycznie, i religijnie, i powinno bronić państwa polskiego, bronić obywateli, a nie bronić przekonań ludzi, bo do tego nie są powołani. Jeżeli faktycznie...
No kilka takich świadków zapisów się pojawia, oczywiście
się dzieje,
ci,
no
którzy przygotowują projekt ustawy, mówią,
jest to
dopiero szkielet.
W ogóle niepokojące jest to, że z polskiej armii odeszło wielu zasłużonych ludzi, wielu z kadry zarządzającej, generałów, oficerów. Patrząc na to, co się dzieje, jakie w tej chwili decyzje są wydawane, ja się boję takiego totalnego chaosu, który spowoduje, że będziemy marginesem, jeżeli chodzi o NATO, będziemy marginesem, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Zamiast dążyć do Unii, zamiast dążyć do euro, otwierać się na świat, otwierać się na Europę, to dzisiaj się zamykamy, ściągamy flagi z budynków państwowych.
Unijne.
No to jest wielkie nieporozumienie. Przecież młodzi ludzie dzisiaj kochają i żyją otwarcie. To nie jest tak, że
no gdyby młodym ludziom powiedzieć, że nagle zamkniemy granice, to podejrzewam, że nie mogliby uwierzyć w tego rodzaju rozwiązanie, zwłaszcza, że większość jest przyzwyczajona do tego, że mają ochotę na wakacje, śpiwór, namiot i jadą gdzie chcą.
Ja pamiętam granice, pamiętam, jak nie mogłem wyjechać z Polski, Pamiętam, jak mogliśmy podróżować tylko do ościennych krajów słusznej demokracji i pierwsze wyjazdy gdzieś na zachód naprawdę były takim szokiem dla nas, a dzisiaj młodzi ludzie mogą podróżować, mogą się uczyć, mogą komunikować się za pośrednictwem już nie tylko internetu, ale bez tych żadnych barier. No i uszanujmy to, bo to jest ten skok cywilizacyjny, który dokonał się przez nas wszystkich w ostatnich latach i nie chciałbym, aby to zaprzepaścić, abyśmy dzisiaj się cofali, abyśmy szli właśnie w takie absurdy, co pan przed chwilą powiedział,
może
że,
tego
wojsko,
tematy są po prostu
że wojsko będzie bronić religii albo będzie bronić innych rzeczy, no, niż do tego jest powołane.
No ten zapis tak trochę wygląda, że to żołnierze bez względu na to, jakie mają własne przekonania i jakiego są wyznania, no jakby jeśli ustawa, która miałaby wejść w życie, zapisze, że mają bronić tego ducha, no to jest to co najmniej dziwny zapis.
No jest to dziwny zapis, przyznaję. Nie słyszałem o tym, bo wczoraj późno wróciłem do Zielonej Góry. Mieliśmy senat, nie mieliśmy jakichś tam drażliwych punktów. Jakoś to tak...
Na pewno będziecie się również tym projektem zajmować, kiedy dojdzie on do skutku i będzie głosowany najpierw w
Ja też tak dorywczo, bo nie uczestniczyłem w poprzednich pracach senatu. Dorywczo z racji tego, że przychodzę jeszcze rehabilitację po zabiegu i widok kuli nie jest mi obcy, więc jeszcze tak kuśtykam trochę.
Ale jest pan na ustach całej Polski, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę plebiscyt, który organizuje Polskie Radio. Został pan nominowany do tak zwanych srebrnych ust przyznawanych politykom i była to wypowiedź związana bezpośrednio z pańską pracą w Senacie.
Tak, to prawda. Tak. Nie wiedziałem, że trafię do takiego zaszczytnego
grona, który polityk się zastanawia, czy trafi.
Bo jestem tam w większości wśród polityków PiSu, ale być może uda się coś wygrać, to będzie...
A to byłaby fajna nagroda? Bo czasami politycy się obrażają, jeśli pan weźmie pod uwagę plebiscyty, które robi, nie wiem, szkło kontaktowe, ktoś tam od lat są organizowane, to czasami zdarzało się, że politycy bardzo niechętnie, no już robili w ostatniej chwili dobrą minę do złej gry, ale niekoniecznie byli z tego zadowoleni, że, no, bo czasami palnęli jakieś głupstwo po prostu i tylko dlatego byli nominowani. No tutaj pańskie starcie słowne z kolegą w Senacie, no dotyczyło tego, jak wygląda praca po prostu.
Tak, to było jedno z posiedzeń nocnych. Była bardzo późna godzina, nie pamiętam, pierwsza, druga w nocy, kiedy cały dzień obradowaliśmy. Sala Senatu no, jest fajna, prestiżowa, wyposażona, natomiast no, to jest też pokój, w którym nie ma okien, pokój, w którym
oddycham. No, w którym siedzi kilkadziesiąt osób w danym momencie.
W którym siedzi ponad 100 osób, pokój, w którym jest tłoczone sztuczne powietrze przez klimatyzatory, więc siedzenie bez ruchu 12 godzin to trochę tak nie sprzyja, jeżeli chodzi o chociażby pracę umysłu, żeby wysilić się.
A to czasami słychać, wie pan, i w jednej, i w drugiej.
Tak, więc zwróciłem się o przerwę i zwróciłem się o to z zapytaniem, dlaczego to musi tyle trwać, skoro jutro mamy kolejny normalny dzień i możemy przyjść na godzinę 9.
No jeśli pan sympatycznie podchodzi do takiej nagrody, to trzymamy kciuki, może się uda, byłoby miło, tym bardziej, że taka nagroda nie jest absolutnie niczym złym, a raczej zauważa to, że politycy są, mówią, są ludźmi.
Mnie cieszy też, że to przyznają dziennikarze radiowej trójki, z którą jestem praktycznie od początku jej powstania.
I ma swoją renomę. I ma względu na to, kto rządzi.
Ma swoją renomę, tak, jest taka apolityczna. I tak naprawdę całe, chyba moje pokolenie na radiowej trójce się wychowało, więc będzie mi przyjemnie, jeżeli będę w gronie laureatów. Więc zapraszam do głosowania.
Panie senatorze, na sam koniec kilka słów o sporcie, bo no, przecież muszę zadać to pytanie. Pan formalnie nie jest w falubazie, natomiast jak znam życie, to jest pan zawsze dobrze poinformowany o tym, co się dzieje. Skład gotowy, wszyscy przygotowani już właściwie do sezonu. A właśnie, w lany poniedziałek będziemy mieli kolejkę, tak jak bywało zazwyczaj w Zielonej Górze?
Nie, w Zielonej Górze pierwszy mecz z Wrocławiem, godzina 19 już jest próba toru i wszystkie rzeczy związane z przygotowaniem do zawodów. 19:30 start do pierwszego biegu, 10 kwietnia. Mecz z Wrocławiem, bilety chyba od poniedziałku w sprzedaży. Sprzedało się dużo karnetów, ale jeszcze można kupić karnety. Zapowiada się ciekawy sezon, abstrahując od no mamy tego, czy ktoś lubi, czy tak? Nie lubi. Mamy nowe twarze, mamy znaki zapytania, mamy trenera, na którego liczymy, że wykrzesze.
Jedni go lubią, inni nie cierpią, to wiadomo.
Można go,
charyzmatyczny
tak,
człowiek.
Można różnie podchodzić, ale nikt mu nie odbierze jego osiągnięć, nikt mu nie odbierze tego, że jak nikt zna się na żużlu, nikt mu nie odbierze fachowości.
No i medali, i tego, które idą
tak,
za
tak, oczywiście, tak. Tego wszystkiego, więc można lubić czy nie lubić, ja też nie wszystkich lubię, ale czasami przez osiągi, zasługi człowiek musi szanować ludzi i dlatego Marek Cieślak jest tutaj dla mnie też takim wzorem.
Gdyby miał pan typować w tej chwili, no, zabawmy się, bo to wiadomo, że loteria absolutna i składy na papierze, wie pan doskonale o tym, będąc przez lata przy żużlu, że naprawdę, papier nie jeździ. Tak?
Mamy dużo znaków zapytania, przede wszystkim Jarek Hampel, który ponad rok, czy prawie rok, nie, no prawie rok, bo to kontuzja była chyba w maju albo na początku czerwca, nie jeździł na motocyklu.
No, ale jest tak wysokiej klasy zawodnikiem, że myślę, że tak, bez jest, problemu się odnajdzie.
No to jest wielki znak zapytania, no i znakiem zapytania jest druga, cała druga linia. I nasi juniorzy, no, którzy nie błysnęli, co by nie powiedzieć w zeszłym sezonie, poza kilkoma tam wyjątkami, to tak naprawdę dołowali wynik z zespołu. Więc dzisiaj nie ma co marzyć o medalach, nie ma co mówić o podium.
Podoba mi się takie podejście, bo w ostatnich latach przyzwyczajony byłem do tego, że kiedy nie. pojawiał się nowy sezon, za byłem, moment startu bardziej... była mowa, już praktycznie mamy
no może nie tak, ale byliśmy pewni, nie wiem, tej pierwszej czwórki. A można było to wysnuć chociażby no, po składzie, po nazwiskach, no to wie pan, no, nie trzeba żadnego filozofa, żeby ktoś powiedział dzisiaj, kto może być w pierwszej czwórce. Natomiast my do tej czwórki będziemy dążyć, bo nie jest to takie łatwe.
Myślę, ale że jest, byłoby miło, jakby się udało.
Tak? Tak, myślę, że ona jest w zasięgu i jestem jakoś tam dziwnie spokojny o ten sezon.
A kto jest według pana faworytem teraz?
No na pewno Unia Leszno jest murowanym faworytem. Wzmocniła się piekielnie. Na pewno mocny jest Toruń. Wzmocnił się Gorzów. Mamy tych konkurentów, więc zresztą Żużel ma zawsze swoje takie niespotykane,
nie wiadomo,
tak,
wydaje,
niespotykane historie, które czasami zawodzą wszystkich na całej linii. I dlatego kochamy ten sport. I tak naprawdę wczoraj był miesiąc do tego, abyśmy usłyszeli i zobaczyli się już na prawdziwych zawodach. Gorąco państwa namawiam, bo to też jedna z wielu atrakcji, a przede wszystkim historia i wizytówka Zielonej Góry.
A derby, kiedy już do nich dojdzie, na pewno będą elektryzujące, jak zawsze zresztą, jak co roku, derby lubuskie. Mówię
derby
oczywiście lubuskie. O pojedynkach zielonogórskiej drużyny z drużyną z Gorzowem. Senator Robert Dowhan, Platforma Obywatelska, był dzisiaj gościem naszej rozmowy. Dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję, miłego dnia i weekendu.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.